Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat Testament Serca. Naszymi gośćmi są Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz Zygmunt Kosowski, dyrektor wydawnictwa świętego Stanisława, biskupa męczennika, ksiądz Łukasz Piórkowski, coach i trener umiejętności interpersonalnych, cokolwiek to znaczy, ale
myślę, że dobrze.
Bartłomiej Marszałek, przedstawiciel Akademii Rozwoju Konektor.
Szczęść Boże.
Klaudia Tkocz, przedstawiciel Akademii Rozwoju Konektor.
Szczęść Boże.
I Piotr Kalbarczyk, zastępca dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Zabrzu.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Testament serca, księże biskupie.
Tak. Drodzy Państwo, najczęściej mówiąc o katechezie, myślimy o dzieciach i młodzieży, sądząc, że oni potrzebują formacji intelektualnej, szczególnie związanej z prawdami wiary, ale nie zawsze pamiętamy o tym, że potrzebna jest tak zwana katecheza permanentna. Choćbyśmy, nie wiem, jakie otrzymali stopnie naukowe w dziedzinie takich czy innych naukowych spraw, jeśli chodzi o wiarę, będziemy ciągle musieli się starać o pogłębianie naszej wiary, by ona owocowała w naszym życiu. I tu właśnie zaprezentujemy Państwu taką katechezę dla dorosłych, nazwaną Testamentem Serca. Ciekawie to wygląda, w której chcemy, by każdy, kto tę książkę będzie czytał, dokonał nie tylko refleksji nad pytaniami, jakie tutaj występują, ale także starał się coś dać do tej książki. Jest to książka pisana nie tylko przez autorów, którzy prezentują taki materiał, ale także przez każdego, kto tę książkę będzie czytał, ponieważ tam są specjalne pytania, które winny być w jakiś sposób zmaterializowane przez tych, którzy będą tę książkę czytali, aby ta książka się coraz bardziej powiększała. Materiał jest duży, proszę Ojca, ale chodzi nam o to, żebyśmy byli wspólnymi twórcami tej książki. I przede wszystkim, proszę Państwa, o co mi chodzi? Mało mamy czasu nad refleksją nad samym sobą. Słowo testament zawsze kojarzymy z ostatnią wolą umierającego człowieka. Oczywiście w różnym wieku ten testament piszemy. Ja już też jako stary człowiek testament napisałem. Ale tutaj, bez względu na wiek, każdy może tę książkę otworzyć i uczynić ją swoim testamentem, mając 15, 20 czy 90 lat. Tak byśmy widzieli, proszę Ojca, myśl naszą główną i przesłanie tej książki.
Testament serca, czyli katecheza, ksiądz biskup powiedział, jeszcze użył słowa permanentna, czyli zawarte są w tym testamencie serca prawdy wiary, prawdy życia chrześcijańskiego.
Głównie to nie jest katechizm, proszę Ojca, gdzie byśmy pewnymi określeniami czy definicjami starali się przekazywać treści naszych prawd objawionych, ale to są przesłania wymagające od czytelnika refleksji i odpowiedzi, czyli pisania swojego testamentu w kontekście różnych sytuacji, jakie przeżywamy. Tutaj staramy się, by czytający najpierw dokonał refleksji nad samym sobą i sobie odpowiedział na pewne pytania, z kolei by skierował swoją odpowiedź do tych ludzi, z którymi się spotyka w ciągu swojego życia. Dokonał refleksji nad tym, co czyta, co ogląda, ile spraw najwięcej mu zajmuje czasu w jego doświadczeniach życiowych. Tak staramy się tę sprawę ustawić. Sądzę, że to jest chyba jedna z pierwszych książek, która tak stara się szczególnie dorosłym ludziom pomagać.
Ksiądz Zygmunt Kosowski.
Ja myślę, że przy tej książce można się zmęczyć. To jest też ważne, ponieważ ona wymaga współpracy naszej własnej, osobistej przede wszystkim. I ta książka jakby porusza i dotyka głęboko naszego serca. Wszystkich spraw, które przeżyliśmy, mając tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I tu jakby staje przed nami całe nasze życie, może stanąć przed nami całe nasze życie, wszystkie kontakty, wszystko to, co żeśmy zrobili. Też i to ta książka pomaga w takim, no ośmielę się powiedzieć, rachunku sumienia, że człowiek może sobie popatrzeć na swoje życie, co, czym się, do, czy jakim dobrem może się podzielić z tymi, których kocha, którzy są ważni w jego życiu. To jest, dlatego mówię o zmęczeniu, że ona wymaga wysiłku, że to nie jest taka tradycyjna książka, jakbyśmy mieli zadrukowana, tylko też i książkę, którą mogę napisać. I to jest wartość tej książki.
Czyli jest to książka o tym, jak napisać książkę.
Jak napisać książkę, tak. Jeśli ktoś ma na przykład taki talent, otrzymał od Pana Boga, no to ta książka jest pomocą.
Testament serca. Pierwsze skojarzenie też może być takie, że komu zapisać swoje serce, albo komu to serce pozostawić, mówiąc krótko, w spadku. Ksiądz Łukasz Piórkowski, czym jest testament serca?
Tutaj ten projekt społeczny o charakterze katechezy, czy też o charakterze uświadamiania sobie rzeczywistości, tak jak mówił ksiądz Zygmunt, jest oparty na takim bardzo ciekawym trójnogu. Takiej triadzie postaw jak umiar, konsekwencja oraz wyraźne określenie, komu dać radość. No, proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często, drodzy Państwo, odkładamy życie na później. Mówimy, teraz muszę się dorobić, awansować, odchować dzieci, ale kiedyś sobie pożyję, na emeryturze. Bywa i tak, że mówimy, że żyliśmy przeszłością, że kiedyś byliśmy szczęśliwi, że kiedyś osiągnęliśmy sukces. A testament serca uświadamia nam, że nasze życie jest tu i teraz. I pokazuje, jak żyć pełnią życia. Ja mam świadomość, że hasło żyć pełnią życia jest trudne do objęcia rozumem, bo pełnia życia może oznaczać, drodzy Państwo, niemal wszystko. Lenistwo i pracowitość.
No dla innych zjednoczenie z Panem
Bogiem. I to jest pojęcie bardzo otwarte. Natomiast i tutaj, myśląc życie pełne, mi od razu kojarzy się życie mądre. I na tym można byłoby poprzestać, gdyby było wiadomo, co to znaczy życie mądre. I tu pozostaje mi odwołać się nie tyle do moich osobistych preferencji i wyborów, ile do charakteru i dynamiki Ewangelii, która jest u źródeł tej książki. A ona skłania człowieka współczesnego do próby odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania. To znaczy, czy w życiu można mieć wszystko? Co to znaczy być konsekwentnym oraz komu dać radość? I w mojej perspektywie, no spróbujmy to, drodzy Państwo, krótko rozkodować. Czy w życiu można mieć wszystko? No niestety nie.
Już przeminęła.
Nie można mieć wszystkiego. Prawda. Nie można mieć wszystkiego. I ta książka proponuje człowieku: zachowaj umiar. Zachowaj umiar. Wszystkiego mieć nie możesz. Więcej, ta książka pokazuje, dynamika pytań pokazują, że to właśnie nasze chore, nierealne oczekiwania wobec siebie i drugiego człowieka są nieprawdopodobnie dla nas destruktywne. Warto w życiu zachować umiar. To jest jedna kwestia. Druga. Człowieku, musisz być również konsekwentny, inaczej nic we współczesnym świecie nie osiągniesz. Któż z nas, drodzy Państwo, nie słyszał tego typu zaleceń? Musisz być konsekwentny. I przez nas współczesnych konsekwencja jest traktowana jako pewna sprawność. No bo skoro powiedziałem A, no to niestety muszę powiedzieć B, C aż do Z. A testament serca pokazuje, że nie zawsze koniec musi mieć cokolwiek wspólnego z początkiem. Że tutaj chodzi o sensowne działania. I dynamika tych pytań pokazuje też człowiekowi, że bardzo często w życiu wpadamy w taką pułapkę ślepego zaangażowania. Że podejmujemy szereg działań, które utraciły sens z różnych powodów, a robimy tylko dlatego, że tak kiedyś zaczęliśmy robić. I to jest ogromna pułapka współczesnego człowieka. I testament, zresztą tak jak Ewangelia, mówi o sensownych działaniach. Żeby to były działania, które są dobre dla mnie i dla drugiego człowieka. Działania inspirowane Ewangelią. Wtedy one są mądre. I to jest konsekwencja, czyli chodzi o sensowne działania. A komu dać radość? Dla mnie osobiście ten testament serca pokazuje i mi uświadamia, że cokolwiek w życiu osiągamy, zdobywamy przy udziale innych ludzi. Kredyty, awanse, szczęście, małżeństwo, nawet się urodzić nie można samemu, można za to samotnie umrzeć, przed czym testament serca przestrzega. Wszystko, cokolwiek zawdzięczamy, osiągamy przy udziale innych osób. Osoby Pana Boga, osoby drugiej człowieka żyjącego. I to jest niesłabnące bogactwo tego testamentu serca, drodzy Państwo.
Testament serca, zanim przejdziemy do tych, którzy sporządzili taki testament serca, są w naszym studiu jako jako nasi goście, no to jeszcze pozostańmy wśród tych, którzy podejrzewam stanęli u podstaw. Skąd pomysł na wydanie książki, czy na powstanie tej inicjatywy społecznej, Testament Serca Społecznej Katechetycznej?
Mi się wydaje, że jeśli chodzi o autorstwo tej książki, doprowadziło jednego z twórców tej książki do pewnej refleksji związanej z jego wzlotami i upadkami. I dlatego też chciałby pomóc innym, by uświadomili sobie tę sprawę, że życie człowieka nie jest ciągłym wspinaniem się do góry, ale związane jest oczywiście z sukcesami, ale z pewnymi porażkami. Ażeby było jak najmniej tych porażek, ażeby jak najwięcej można było coś dawać od siebie, no szczególnie w roku miłosierdzia, prawda? Dlatego też postawił kilkanaście nawet pytań, gdzie możemy szczególnie w spisie treści zauważyć, że nie zawsze jest logiczność wynikania poszczególnych pytań. I niekoniecznie tę książkę trzeba czytać od pierwszej strony do ostatniej, tylko wziąć sobie spis treści i przeczytać sobie, no co dzisiaj na przykład dla mnie jest najważniejsze, prawda? I starać się tę stronę otworzyć i w oparciu o przesłanie pewne, a także propozycje odpowiedzi, dokonać właśnie takiego zatrzymania się na chwilę i pomyśleć, jak ja mogę sobie pomóc, ale szczególnie być darem dla drugiego człowieka. Więc to nie jest książka, którą się czyta od pierwszej strony do ostatniej. Tylko patrząc na spis treści i sytuację, jaką w danym dniu przeżywam, w danej chwili, szukam możliwości, która by mi pomogła w tym, abym się w jakiś sposób utożsamił z tym pytaniem i starał się na postawione kwestie dać odpowiedź.
Co z tą odpowiedzią potem uczynić?
Sądzę, że na pierwszym miejscu chodzi o to, żeby osoba, która czyta tę książkę, dawała coś od siebie. Tutaj pewne treści są podane, ale chodziło nam o to, żeby właściwie to było współautorstwo we wszystkim. Żebym ja tylko odbierał od autora, bo najczęściej, kiedy bierzemy książkę do ręki, chcemy jak najwięcej odebrać od tego, który tę książkę tworzył. A to jest okazja, żebym ja też był współautorem tej książki, czytając to, co mi proponuje autor, ale równocześnie dając coś od siebie. Tak byśmy to wiedzieli.
Gdy w studiu mamy trzech księży, łącznie z księdzem biskupem jako pasterzem kościoła, słyszymy o testamencie serca, no to wydaje się, że testament będzie dotyczył tylko wartości nieprzymijających, wartości związanych z pobożnością, z religijnością, z wiarą, no z moralnością, no z wyrokiem miłosierdzia, który przeżywamy. A co w tym testamencie serca na temat jest, na temat takich ważnych rzeczy jak samochód, jak dom, jak zarobki, jak inwestycje, jak coś, co jest na porządku dziennym w każdej rodzinie potrzebne. Chleb, odpoczynek i też radości, ale nie takie radości, powiedzielibyśmy, niebiańskie, ale radości takie ziemskie.
No, ojcze, bym sprowadził tę wypowiedź na ziemię. Ojciec z pewnym nastawieniem podchodzi do tej książki, ale ja rozumiem to. Ja rozumiem to. Tak zresztą każdy podchodzi do tego. Ja bym chciał, żeby najpierw tylko sobie samo wprowadzenie przeczytać, prawda? I potem, czytając spis treści, pomyśleć sobie, jaka była dzisiaj sytuacja mojego życia, z którym tematem się w tej chwili utożsamiam, przeczytać to, co jest na danej stronie i równocześnie, co ja mogę włożyć i dać. To jest właściwie o wszystkim. Wspomniał ojciec o samochodzie, to jest także o sztuce teatralnej, operze, filmie. Ale proszę pamiętać o jednym, że także tu są ukazane pewne doświadczenia, jakie przeżywa człowiek, a jest ich wiele. Jest strach, radość, smutek, wdzięczność, prawda? Są sytuacje, gdzie ja się mogę nawet podzielić tym, co mi się nie udało w życiu. Nawet dokonać refleksji nad tym, do czego dzisiaj nie zawsze przyznajemy. W przypadku wiary, wiara jest darem od Pana Boga, ale skoro jest darem, nie jest czymś statycznym, ale dynamicznym. Mogę mieć problemy w wierze i każdy myślący musi mieć te problemy, prawda? Osoba, istota niemyśląca nie ma problemów. Nawet powiedzieć sobie o tym, jakie ja mam problemy związane z wiarą, a nawet jakie mam trudności w wierze szczególnie, prawda? jak tu trzeba te pewne rzeczy ustawić. I sądzę, że w ten sposób będzie można właśnie, tak jak człowiek już u schyłku życia, bo na siebie tak bywa, pisze testament, dużo uprzedzić miał, mając siłę, pewne zdolności, dać coś jeszcze od siebie, kiedy jeszcze nie myślę o tym, że umrę. Mhm. A będę chciał jednak coś dużo wcześniej pozostawić.
A ta książka powstała też w takich dosyć dziwnych okolicznościach, jakbyśmy mogli powiedzieć. W sensie może nie książka, tylko jej wydanie i publikacja, bo przyszedł do mnie Adrian Kowalski, który jest jakby autorem tej książki. I on, znaliśmy się jeszcze z dawniejszych czasów, kiedy pracowałem w tygodniku Droga, kiedy zbieraliśmy na dzieci ulicy, pamiętam takie akcje różnego rodzaju społeczne robiliśmy. No i on przyszedł i mówi tak, chciałem ci dać testament. I tu było podpisane Zygmunt Kosowski, ksiądz Zygmunt Kosowski, dla ciebie, żebyś nad tym testamentem się zastanowił. Myślę sobie, co on chce, no bo żeśmy się dawno nie widzieli i nagle Adrian zjawia się na Straszewskiego 2 w naszym wydawnictwie i mówi, i daje mi taką książkę po prostu. I myślę sobie, no ciekawy ten pomysł. A później mówi właśnie, no może, widzisz, jeśli napiszesz ten testament, to potem możesz raczej nie wydać swojego, ale żeby pomóc innym właśnie w takiej refleksji nad sobą. I to jest książka, która też, ja mówiłem, że mówiła, że człowiek się musi zmęczyć przy nim, ale też zabiera czas. W cudzysłowie zabiera.
Tak, szczególnie czy dzisiaj, kiedy oczywiście młodzi ludzie chcieliby wszystkiego osiągnąć, ale kierują się swoimi kryteriami. No rodzice chcieliby też im czasem nieba przychylić na ziemi, a wiadomo, że życie nie jest sielanką, prawda? Chodziłoby nawet, żeby tym przetroconym czasem pomóc, którzy niepotrzebnie sięgają po narkotyki czy alkohol, czy inną drogę wybierają, że to są właśnie drogi donikąd, a czytając to, czasem się utożsamić z treściami, które tu występują, ale ty jeszcze możesz coś od siebie dać, prawda? By jeszcze ubogacić tę książkę, a nawet mieć okazję, by przestrzec innych, by tego samego będą nie robili. A ponieważ ja tutaj piszę bezimiennie, mogę nawet taką publiczną spowiedź odprawić, bez konfesjonału, gdzie oczywiście nie otrzymam rozgrzeszenia, ale Pan Bóg jest zorientowany w pełni, że przychodzę z dobrą wolą i na pewno odpowiednio to przyjmę.
Testament serca, już poniekąd otrzymaliśmy odpowiedzi, że to jest testament, który piszemy, możemy komuś go złożyć w prezencie, komuś ofiarować. Może stać się otwartą księgą, bądź z podpisem, bądź bezimienną. Nie jest to testament, który spisujemy, by został otwarty po naszej śmierci, ale może być tu i teraz. Naszymi gośćmi są również osoby, które już taki testament, okazuje się, sporządziły po przeczytaniu lektury Testament Serca. No nie wiem, kto pierwszy tak na taką większą odwagę.
Może ja zacznę.
Wartło mniej marszałka.
Tak, bo Testament Serca jest dla mnie niesamowitą przestrzenią i pretekstu również do spotkania z drugim człowiekiem. Bo ja Testament jak serce pisałem, zadałem sobie pytania i odnalazłem nagle rzeczy, których chcę robić więcej. I również znalazłem rzeczy, których chcę robić mniej. I jedną z tych rzeczy, które chcę robić więcej, było to, że chcę rozmawiać ze swoimi bliskimi, rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z rodzicami, zapytać babcię, jak wyglądało jej życie. I cała idea Testamentu Serca sprawiła, że ja mogłem zacieśnić więzy ze swoimi bliskimi. Dzięki temu, że zadałem pytanie, babciu, a jakie były dla ciebie najważniejsze życie w twoim życiu? To takie pytanie, które trudno zadać jest babci bez pretekstu jakiegoś. A Testament Serca mi to umożliwił. Umożliwił i jak obserwuję swoich rówieśników, to oni też podchodzą do tego właśnie w ten sposób taki rozwojowy, że są ciekawi, bo nigdy więcej nie będą mieli 20 lat, nigdy więcej nie będą mieli 30 lat po prostu, bo czas jest nieubłagalny.
Panie Bartłomieju, pan pisał Testament Serca swój, czy swój i babci i jeszcze kogoś?
Ja pisałem swój. Każdy jakby musiałby napisać swój, no. I ja taki swój napisałem. Napisałem go...
Zatem skąd to pytanie do babci?
Skąd to pytanie do babci?
W testamencie serca. Skąd ono się pojawiło?
Bo zadając je sam sobie, uświadomiłem, że nigdy tego pytania nie zadałem. A to jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie i cała książka zawiera mnóstwo ważnych, wyjątkowych pytań i cała wartość w zasadzie tej książki to jest możliwość odpowiedzenia sobie na nie. Ale również dla mnie wartością było to, że mogłem je ponownie potem zadać. Zadać swoim bliskim, zadać właśnie babci, tak jak padł ten przykład tutaj.
Proszę ojca, jaka jest właśnie ważna sprawa, o której pan wspomina? Ojciec zauważył, że coraz częściej my przestajemy korzystać z pomocy innych i nam wystarczy laptop, komputer. Znam przypadki, gdzie nawet w rodzinie dziecko nie potrzebuje ojca i mamy, dlatego że się zajmie sprawą wirtualnego życia i to mu zupełnie wystarcza. A te właśnie te pytania czy uwagi zmuszają do tego, żeby jednak pamiętać o tym, że jesteśmy istotami społecznymi i nie można żyć bez innych ludzi, bo szybko, czy się nawet zepsuje jakiś instrument mojego działania i zostaje sam jeszcze większej depresji. A z kolei też, co jest bardzo ważne, takim doświadczeniem się podzielę, kiedy zmarli moi rodzice, prawda, najdłużej mamusia żyła, tatuś wcześniej zmarł, ja dopiero po ich śmierci zacząłem się zastanawiać, biorąc te same do ręki, że tyle jeszcze pytań chciałem postawić tatusiowi, mamusi już nie mogę, bo oni nie żyją. Dlatego tutaj korzysta on z pomocy babci, prawda? Bo te pytania zmuszają do tego, żebym ja jednak skorzystał z doświadczenia często życiowego ludzi starszych ode mnie, prawda? I dlatego też babcia była potrzebna do tego, prawda?
Bartek też mówi o bardzo ważnej rzeczy dla młodego, współczesnego człowieka, bo ta wypowiedź Bartka pokazuje, że młody człowiek, że w życiu młodego człowieka ważne jest nie tyle wykonywanie zadań w sposób właściwy, lecz wykonywanie właściwych zadań. I to w życiu tego młodego człowieka procentuje. Też mówimy o pewnej efektywności funkcjonowania w tym świecie. I tego uczy też testament serca. Uczy też uważności bycia człowiekiem uważnym, świadomym. To jest niewątpliwa wartość tego projektu.
Pani Klaudia Tkocz?
No, testament serca to jest takie dzieło i taki pomysł, który raczej nie musi się zamykać. Więc ja jestem w trakcie pisania na przykład swojego testamentu serca i jest to faktycznie dość dobra droga do tego, żeby wyciągać wnioski. No, jak wiemy, tylko mądrzy ludzie wyciągają wnioski z pewnych doświadczeń i z tych złych, i z tych dobrych. I często o tym zapominają, że te wnioski wynieśli z pewnych sytuacji. Więc jakby pomaga on bardzo, pomaga on młodym ludziom, zadając właśnie te pytania, które się w nie zawierają, żeby właśnie zastanowić się nad tymi wnioskami i z tych pozytywnych sytuacji, i z tych negatywnych, bo z pozytywnych też możemy wyciągać wnioski, tylko o tym troszkę zapominamy. One są troszeczkę mniej bolesne i nie każdy o tym pamięta. Więc jakby dla mnie na przykład osobiście jest to taka praca nad sobą przede wszystkim. Przede wszystkim praca nad sobą, wyciąganie wniosków z pewnych sytuacji, no i stawanie się coraz lepszym człowiekiem. Ja absolutnie swojego testamentu serca jeszcze nie zamykam. Uważam, że jestem na to niegotowa i nadejdzie taki dzień, kiedy to jakby dojrzeje i zamknę go i będę pewna, że to jest ten moment. Ale faktycznie on może pracować z nami przez wiele lat jakby i przez wiele lat możemy te wnioski sobie zapisywać.
Które pytanie w testamencie serca było takim najtrudniejszym, na które odpowiedzi jeszcze
pamiętam? Oj wiele mam takich pytań. Jeszcze może to ze względu na mój wiek po prostu, ale ja mam jeszcze osobiście wiele tyle pytań, na które po prostu jeszcze nie napisałam kompletnie nic. Zostawiłam na później, przyszłam sobie do kolejnych. No to są takie pytania, do których jakby nie dojrzałam, bo zawierają się tam i takie dosyć proste właśnie, jak tutaj już wspominano o nasze jakieś tam pasje, o nasze, ale dotykają też takich dosyć bolących sytuacji, o jakby jakieś porażki. Ciężko mi w moim wieku zdecydować, czy ja już jakby osiągnęłam to złe słowo, ale czy przeżyłam już jakąś porażkę, czy nie. Więc dużo jest takich pytań, naprawdę.
Panie Bartłomieju, dla pana takie pytanie?
Najtrudniejsze? Nie pamiętam jakiegoś pytania, które było najbardziej trudne dla mnie. Pamiętam pytanie, na które nie byłem gotowy odpowiedzieć. I odpowiedziałem na nie po roku. Pracowało o mnie tak podobnie, przez rok czasu, bo ja postanowiłem, że ja swój testament serca napiszę w 2 tygodnie. I rzeczywiście zbierałem się, chodziłem, myślałem, czytałem. I w pewnym momencie przyszedł taki wieczór, gdzie siadłem i zacząłem pisać. I było pytanie, na które po prostu ja zdecydowałem, że nie chcę teraz odpowiadać na nie. I po roku czasu powróciłem do niego. To było pytanie, czy są rzeczy w życiu, których żałuję, że nie zrobiłem. I to było takie pytanie, nie rzeczy, których żałuję, że zrobiłem, tylko żałuję, że nie zrobiłem. I po roku czasu stwierdziłem, że rzeczywiście są rzeczy, których mogłem spróbować, a z równych powodów nie byłem wtedy na to gotowy. Tak jak z tą odpowiedzią.
Pan Piotr. Jeszcze, przepraszam, że wyjdę. Z czego się cieszę, bo Adrian, autor tej książki, jest człowiekiem głęboko wierzącym, więc te pytania są zakorzenione w Ewangelii. To nie jest jego autorska książka, gdzie on jest alfą i omegą wszystkiego, tylko odniesieniem jest zawsze Ewangelia, Pan Jezus. Oczywiście, że mogą także te same czytać ludzie niewierzący, poszukujący, bo tu jest wiele pytań związanych właśnie z osobą, która poszukuje sensu życia, czy nawet chce swój światopogląd właściwie odczytać. Ale cokolwiek tutaj było, zawsze jest zakorzenione w Ewangelii. I sądzę, że to jest bardzo pozytywne przesłanie tej książki.
Dziękujemy. Pan Piotr Kalbarczyk.
Dla mnie testament serca jest wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? Gdyż jest to pisany prosto z serca. To nie jest wyreżyserowana jakaś powieść czy jakaś opinia. To jest wszystko pisane głosem mojego serca. Testament serca uświadomiłem sobie, kiedy napiszę. Doznałem niestety takiej przykrej sytuacji w moim życiu, gdzie między innymi też opisuję w tej książce, w testamencie, gdzie miałem wypadek bardzo poważny, samochodowy, gdzie dzięki Panu Bogu jestem dzisiaj wśród Was. Mam przyjemność gościć, rozmawiać, wymieniać poglądy. Dzięki Panu Bogu dostałem drugą szansę, którą chcę naprawdę wykorzystać. I testament mój serca do tej pory pomógł mi w przekazaniu rzeczy bardzo, bardzo wartościowych, co do tej pory nie potrafiłem lub nie miałem śmiałości przekazać moim najbliższym sercu, czyli mojej kochanej żonie, moim wspaniałym dzieciakom. Także chcę jeszcze za życia, bo w tym momencie, w 2004 roku, gdzie miałem ten wypadek, miałem 1% szansy na przeżycie. Dzięki Panu Bogu jestem, jeszcze raz powtarzam, wśród dzisiejszego towarzystwa i cieszę się z tego, Bóg zapłać. I uświadomiłem sobie, że czas nieubłaganie biegnie do przodu. To jest najlepszy moment w testamencie, aby napisać swoją refleksję. Chwila zadumy, przemyślenia, przekazanie swoim dzieciom, jakim byłem ojcem. Może nie byłem idealnym ojcem, chociaż bym bardzo chciał i staram się każdego dnia nie popełniać żadnych błędów, starać się coraz lepiej przekazywać miłość, oddanie, szacunek i pokorę moim dzieciakom.
No, dziękuję Panie Piotrze. Na pewno takie sytuacje, gdy ma się 1% życia, potem skłaniają do głębszej refleksji nad sensem, nad wartością własnego życia i życia drugiego człowieka. Gdy rozmawiamy o testamencie serca, o konkretnej książce, która nam w tym pomaga, ale również my sami piszemy swój testament życia, czyli piszemy książkę. Czy nie jest tak, że łatwo ją pisać, chociaż tu podkreślacie, że trudno, bo się trzeba zmierzyć z pewnymi pytaniami, trudnościami, że tak naprawdę jest to książka, która nie ma recenzenta. Jest to książka, której tak naprawdę nikt nie odważy się skrytykować, bo zawarte w niej jest życie, zawarta jest w niej nie tylko osobowość danego człowieka jako charakter, ale historia, nad którą się trzeba pochylić, pokłonić, zaczerpnąć, a trudno skrytykować, że pomysł nie taki, że konwencja nie taka, że składnia nie do końca poprawna, że wzruszenia za dużo albo za mało. Kto jest recenzentem? tego testamentu. Piszący. Tak,
oczywiście, że jeśli chodzi o ludzi wierzących, to będą mieli zawsze odniesienie do Pana Boga, na pewno. Ale no, nam głównie chodzi o to, że ponieważ jest tak potworny hałas w życiu wielu ludzi, ja na przykład oczywiście jestem bardzo leciwym człowiekiem i już niedługo emerytem, ale zauważam nieszczęście tych ludzi, że idzie, musi mieć ukmena, hałas jakiś musi występować, boi się samotności, ciszy. Tu z kolei, jeśli weźmie do ręki tę książkę, to jemu już nie będzie potrzebny jakiś huk, krzyk, jak się, on może sobie jakąś spokojną muzykę puścić, ale no, książka zmusza do tego zatrzymania się na chwilę i pomyśleć sobie, jak ja mogę, ale już bez maski, odpowiedzieć sobie, bo właśnie ta książka zmusza nas do tego, żebyśmy pociągali wszystkie maski, jakie mamy w przypadku Pana do żony czy dzieci, ja do swojego ordynariusza czy księży, z którymi się spotykam, nawet moich kolegów, z którymi chodziłem do liceum, prawda? No bo czasem, ja zawsze młodzieży mówię, że wielu marzy o tym, żeby zostać aktorem, a my jesteśmy często komediantami, gdzie maskaradę uprawiamy w życiu. I to zbieramy kolekcję masek, w zależności od sytuacji, jaką przeżywamy, taką czy inną maskę zakładać i nigdy nie być sobą, grać nie swoją rolę. A te treści zmuszają do tego, żebym nawet z bólem pościągał wszystkie maski, tak to robię w przypadku spowiedzi, prawda? Gdzie muszę spowiadać się na miarę swoich lat i dokonać pewnej refleksji, opierając się na tym, co mi się udaje, czy ja mogę nawet zaoferować komuś i powiedzieć, słuchaj, warto, tak postępować, bo tego doświadczyłem, a mogę nawet przestrzec przed czymś, albo nawet samemu sobie powiedzieć, słuchaj, ta druga, którą teraz widzisz, to jest donikąd. Oczywiście jesteś sędzią samego siebie, tak to dokonujemy w kontekście oceny przy sakramencie spowiedzi, prawda? Z tym tylko, że jak wspomniałem, na razie rozgrzeszenia nie dostanę, ale no nie dostajemy, ale sądzę głęboko i wierzę w to, że Pan Bóg jest zadowolony, kiedy ta książka staje się no, obiektem naszego zainteresowania i możemy z niej korzystać.
Bo tu jeszcze w gruncie rzeczy mówimy przecież o pewnym procesie nawrócenia. A nawrócić się to znaczy zmienić swój sposób myślenia. Bo jak człowiek myśli, tak będzie mówił. Jak będzie mówił, tak będzie robił. Dlatego to kluczowe jest, że ten materiał w tej książce i dynamika i charakter pytań pomagają człowiekowi zmienić swoje myślenie, aby ono było na wskroś kształtowane dla człowieka wierzącego Ewangelią. I to jest jak gdyby wartość, która przejawia się w świadectwach naszych gości. Ja miałem okazję...
Człowieka niewierzącego.
Dla człowieka niewierzącego jest element, żeby sobie uświadomił wartość swojego życia, wartość świata, wartość, przestrzeń wartości. I to jest punkt spotkania, bo jeśli mówimy o świecie wartości, no to mamy nie tylko różne idee, koncepcje, ale mamy też osobę, Pana Boga, jakkolwiek go pojmujemy, a to jest przestrzeń do spotkania się. Ja miałem okazję, ojcze i drodzy Państwo, spotkać się ze społecznością ludzi, którzy napisali ten testament serca. I słuchając Państwa uważnie, dochodzę do przekonania, że takim elementem, który się przewija jak refren, jest, że Państwo złapali się na tym, że czas szybko biegnie, że czas jest nieubłagalny. I w różnym, na różnym etapie ich życia, różne doświadczenia spowodowały, że ci Państwo się nagle zatrzymali, uświadomili sobie, że to narzędzie, jakim jest testament serca, nagle pozwolił im odkryć, że dynamika tych pytań daje im silne narzędzie do napełnienia tego czasu. Że ten szybko biegnący czas wreszcie ma wartość, ma sens, prawda? Drodzy Państwo, nie wiem, jak Wy to widzicie.
Ojcze, i tej książki nigdy nie będziemy kończyli. Proszę pamiętać o tym, że będziemy z nią szli przez życie, tak z Biblią idziemy przez życie. I chociaż już napisałem na odpowiedź na pewne pytanie czy refleksje, po przeczytaniu ja mogę jeszcze coś dopisać, czy zmienić nawet, powiedzieć, tu się jednak pomyliłem.
Jest książka prawda? Dla biskupa tak, też?
Nie, będzie właśnie, będę pisał tę książkę przez całe życie.
Pan Piotr.
Chciałem się również tutaj podpisać pod wypowiedzią księdza. Także jestem tego samego zdania. Także wartość, która... Zawartość w tym testamencie, którego sami jesteśmy, można powiedzieć, producentem tego, jest bardzo ważna, jest bezcenna. Dla mnie, mówię, testament serca jest czymś wyjątkowym. Tego się nie da kupić. To jest naturalne, to jest prawdziwe.
Na temat testamentu serca również Państwo stanęli tutaj obecnie w studio. Pan Bartłomiej, Pani Klaudia i Pan Piotr przed kamerą pozwolili sfilmować swoją taką refleksję na temat testamentu serca. Są jeszcze dwie inne osoby, które nie przybyły do studia, ale mamy wideo z nagraniem ich w czasie tego programu. Wyemitujemy. Też oczywiście zapraszamy wszystkich widzów do współtworzenia naszego programu, do pytań, do spostrzeżeń. Może sami Państwo już są piszącymi bądź męczącymi się, powiem w taki sposób, nad pytaniami czy spostrzeżeniami, które są w testamencie serca. Jak odpowiedzieć, jak napisać, więc zapraszamy do kontaktu razem z nami. Telefony ukażą się na ekranie Państwa telewizorów. A my, jeżeli jesteśmy w testamencie serca, to dla wielu rzeczywiście testament serca to, co powinniśmy po sobie zostawić, by w chwili śmierci była sprawa jasna. Komu dom, komu samochód, komu obrazy, komu dzieła sztuki itd., itd. A komu na przykład pióro, bo nas o to kiedyś prosił. Natomiast myślę, że też w przestrzeni wiary, bo poruszamy się w środowisku ludzi wierzących i katolików, testament to testament Chrystusa z krzyża, brzmiący bardzo prosto, niewiasto to syn twój, synu to matka twoja. I też dla nas, którzy wciąż jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, to testament, w którym mogliśmy zajrzeć, przeczytać, przestudiować zaraz po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. I chciałbym takim, można powiedzieć, szerszym łukiem nawiązać właśnie do Jana Pawła II, który mówił o kształtowaniu człowieka wewnętrznego. Niejednokrotnie mówił, nawet dobrze, jak się nad sobą zasmucisz. Bo czasem człowiek nam leci z rąk, nie jesteśmy go w stanie podnieść. Jest tak ciężko, czy jest w takiej sytuacji życiowej. Czy ten testament serca jest właśnie kształtowaniem człowieka wewnętrznego, dobijanie się o to, by nie zakładać słuchawek na uszy, nie być zajętym światem wirtualnym, ale wydobyć to bogactwo wnętrza, które w nas jest zakorzenione, teraz uwaga, nie tylko dla wierzących, ale i dla niewierzących, przez Stwórcę.
Adrian, jeśli nas słuchasz, to nie wiem, czy taką refleksją, która mu pomogła w pisaniu pewnych stronic tej książki, bo teoretyczne pytanie Jana Pawła II postawione młodzieży. Jaką miarą mierzyć człowieka?
Tak,
czy miarą uzdolnień intelektualnych? Czy miarą zdrowia fizycznego? Czy miarą pieniądza? I na wszystko papież odpowiada nie. Człowieka trzeba mierzyć miarą jego serca, a serce w Piśmie Świętym oznacza sumienie. I to jest właśnie taka propozycja, żebym ja ta właśnie wielkością, miarą sumienia postarał się dokonać refleksji nad sobą, czyli inaczej mówiąc, pokochał samego siebie w sposób właściwy, tak mnie Chrystus ukochał, prawda? I żebym mógł tutaj dokonać jakiejś solidnej refleksji nad sobą, bo ciągle będziemy starali się o to, żeby było coraz lepiej, ale nie zawsze udaje nam się to wszystko zrobić. Żeby jednak to mierzenie człowieka miarą serca, czyli sumienia, ciągle występował. Aby człowiekiem sumienia to otwierać na propozycje Pana Boga i na te propozycje mówić Mu tak, prawda, i realizować je w życiu.
Ja myślę, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. I to, co padało, to bo pytania, to nie jest tak, że te pytania są te trudne. Bo czasem jest tak, i ja tak pisałem testament, że i tak również piszą ludzie, z którymi wspólnie jakby piszemy, że otwieramy testament serca i szukamy pytania, na które mam ochotę dzisiaj odpowiedzieć, na które chce mi się odpowiedzieć. I często jest tak, Klaudia, to ty mówiłaś, że możemy się uczyć na wygranych bitwach. A cóż jest cenniejszego w podarowaniu komuś bliskiemu niż recepta na sukces w życiu swoim. I nie tylko możemy jakby uczyć się na swoich błędach, ale również na swoich sukcesach, bo odpowiadając na pytanie, powracamy do tych chwil. Są to chwile czasem bardzo szczęśliwe, radosne i możemy je przeżyć, zweryfikować, zanalizować i powiedzieć tak, to jest to, co chcę w życiu robić więcej, bo wtedy jestem bardziej, nie wiem, żyję pełnią życia, to co padło na początku.
I oczywiście to jest ciekawego. Tutaj nie ma słowa śmierć, bo najczęściej mówią słowo testament. Aha, to już umierasz, idziesz na drugi brzeg. Tylko w tym przypadku, jeśli chodzi o przesłanie tej księgi, chodzi po prostu o to, że ja właśnie pisał testament, żeby życie było jeszcze doskonalsze tu na ziemi i bardziej ludzkie, prawda? Dlatego piszę testament, nie dlatego, że zbliżam się do śmierci, no i teraz, prawda, dokonuję refleksji na tym, nie? Dlatego też chodzi o to, żeby pisząc ten testament samego siebie ubogacić i także pomóc innym w tym, żeby każdy był autentycznym, prawdziwym człowiekiem.
Mówi się też, że Pan Bóg pisze księgę życia każdego z nas, zapisując ją gdzieś tam z głoskami tak, u siebie w niebie.
Z tym, że właściwie my piszemy, a Pan Bóg sobie się liczy z naszą wolną wolą. Także nie płytemy Panu Bogu, że jest predestynacja, prawda? Tylko, że Bóg, stworzony nas istotami wolnymi, zawsze nam mówi, masz możliwość wyboru. Błogosławieństwo, przekleństwo, życie, śmierć, wybieraj. I to się dokonuje w tym kontekście, że nie straszy autor śmiercią, tylko mówi, warto nawet mając 20 lat dokonać refleksji na tym, co zrobić, żeby było doskonalsze twoje życie, jak pomóc innym, prawda, żeby nie mieli tych problemów, które tobie sprawiły wiele trudności, a także, żebyś mógł i zachęcić innych, by inni także skorzystali z przesłania tej właśnie księgi.
Ksiądz Zygmunt?
No właśnie tutaj w tym wprowadzeniu autora jest to właśnie w podsumowaniu pokazane, pięknie napisane. Ja może przeczytam, że testament serca jest on dla tych, którzy myślą o przyszłości i życiu. Życiu własnym i swoich bliskich. Dla tych, którzy chcą zdążyć i nie chcą się spóźnić. Dla tych, którzy nie mają czasu lub nie chcą go stracić bezpowrotnie. Dla wrażliwców, jak i twardzieli, dla smakoszy życia.
Kto to taki smakosz życia?
To dla wszystkich, którzy...
Każdy z nas. A myślę, księże dyrektorze, że to właściwie mówimy tutaj o sensu życia. A sensu życia się nie wymyśla. A doświadcza na spotkaniu z Panem Bogiem, z człowiekiem, który jest wartością. I to jest bogactwo tego testamentu. Ja myślę, że ojcze, odwołanie się do Jana Pawła II jest bardzo ważne i cenne. Bo proszę zwrócić uwagę, że wielu komentatorów, analizując pontyfikat Jana Pawła II, analizuje go poprzez to, co ten człowiek zrobił. A nie po prostu kim ten człowiek był. Tymczasem słowo obecność to jest słowo klucz do zrozumienia dynamiki i świętości tego człowieka. Jan Paweł II był dla nas, był z nami. I to w jakiś sposób też koresponduje z dynamiką testamentu serca.
No i też to nie zgadza się z tym, co Jan Paweł II głosił w cywilizacji życia, czyli by bardziej być niż mieć, tak. A osiągnięcia i to, czego dokonaliśmy, to jest w tym kluczu mieć niż być. I to jest często właśnie dynamika cywilizacji śmierci, żeby człowieka sprowadzić do osiągnięć, do wydarzeń, do spotkań i zmierzyć go, jak to też głosił Jan Paweł II, pytając, jaką miarą mierzyć człowieka.
Dlatego, proszę Państwa, widzę pewną analogię między tym testamentem, właściwie życiem świętych, a tym, co nam zostawia Pan Bóg w Piśmie Świętym. Moją ideą fix, jeśli chodzi o Pismo Święte, to jest mówienie o wszystkich wydarzeniach zbawczych w czasie teraźniejszym. Dlatego, że historię zbawienia my obecnie piszemy na kanwie naszego życia, a bohaterowie, którzy występują, oni nawet przeżywają to wszystko, co my także przeżywamy. Oczywiście jest pewien kontekst historyczny, uwarunkowania socjologiczne, troszkę inne, ale to, co oni przeżywają, szczególnie w odniesieniu ja i Pan Bóg, my też to przeżywamy wszystko. Stąd też ja proponuję katechetom i sam też to robię, że wszystkie wydarzenia mówię w czasie teraźniejszym. Mojżesz jest powołany, Mojżesz wyprowadza, a szczególnie jeśli chodzi o Pana Jezusa, prawda? Bo skoro Bóg jest, to jest Jego imię, ja jestem, to nie mogę mówić, kiedy Pan Jezus żył na świecie. Jezus, rodzi się Jezus, spotyka się z apostołami, umiera, zmartwychwstaje. I to samo widzę w przypadku Jana Pawła II i świętych wszystkich. Oni, ich nie musimy przenosić do przeszłości, bo właściwie na ich kanwie życia dokonuje się pozytywna historia zbawienia.
Który święty siedzi między nami? No, prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja uważam, słucham pilnie, że człowiek z całego życia, jak żyje, to wpisuje swoje życie w testament. Uważam, zawsze szanuję drugiego człowieka. Trzeba być ustępliwym, zgodnym, przebaczającym. No i w ten czas mogę dobrze dzieci wychowywać i w ten czas dobrze mogę wpisywać sobie w swoje książki, w swoje zeszyty, żeby kiedyś po mojej śmierci mieli dzieci coś przeczytać, wspominać. Uważam, dla mnie Pismo Święte jest największą radością. Lubię poczytać, lubię sobie wersety jeszcze przeanalizować, spisać, bo dla mnie to są słowa bardzo wartościowe. I chciałabym nie tylko w moim sercu zapisać ten testament, ale też przekazać moim dzieciom, moim wnukom. Nie jest to łatwe, ale jednak duża praca, duży wysiłek musi być. Ten testament to się łączy z dobrocią naszego życia, żeby wiedzieć, żeby no, cennie żyć, przede wszystkim szanować drugiego człowieka i być ustępliwym. Uważam, że to jest mój testament mojego życia. Czy ja dobrze mówię?
Telefonuję do nas, no pani, nie wiem. Pani Zofia. Pani Zosiu, ja mam takie pytanie, bo pani mówi, że spisuje pani testament, to co dla pani ważne, to co dla pani szczególne, ale czy ten testament pozostawia pani dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków dopiero do odczytania po śmierci, czy już teraz się pani tym testamentem z wnukami jest w stanie podzielić?
Nawet z wnukami to się jeszcze nie dzieliłam. Ale to już syn o tym wie. Nieraz tam poprawki po mnie robi, bo też jest w zgromadzeniu zakonnym. No i wsłuchuję się, co on mi mówi. Być może, że robię błędy, może małe zrozumienia są moje. No, ale po śmierci to będę sobie czytać i wnuki, i prawnuki. Uważam, że powinniśmy to robić, ale czy to się nadaje do książki, to ja nie wiem, bo moje życie to jest wielka książka, żeby opisać, bo mnie
dziękujemy
nawet nie każe
inne. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy pani Zosiu. Pani Zofia spisuje testament życia. Czym różni się ten testament życia, o którym mówi pani Zofia, od testamentu serca, o którym dziś mówicie jako goście telewizji Trwam?
Testament serca jest księgą otwartą i chodzi o to, żeby autor, który pisze ten testament, mógł się podzielić jeszcze za swojego życia z pewnymi doświadczeniami. Ja zrozumiałem, że pani Zofia dopiero przekaże dzieciom już po śmierci to, co napisała. Z kolei pięknie, że jej testamentem jest Pismo Święte, tylko czasem niektórzy mający awersję do Kościoła no imputują też Pismu Świętemu, że to jest no, zbyt długa księga, szeroka, że nie rozumieją tej księgi. Nie chodzi o to, żeby usuwać Pismo Święte i dawać testament serca, ale to są szalenie proste, krótkie wypowiedzi i nie straszy nawet wyglądem ta książka nikogo. I dlatego też szczególnie ci, którzy mają awersję do pewnych przesłań, jakie proponuje Kościół, może nawet taką tę książkę sobie nabędą i będą mogli coś z tego skorzystać, prawda?
Poprosimy o testament serca tych, którzy już taki testament spisali i stanęli przed kamerą, by dać po prostu świadectwo, a Państwa zapraszamy do obejrzenia testamentu serca.
Gdy pierwszy raz zobaczyłam testament serca, tak zastanawiałam się retrospektywnie, ponieważ no, miałam problemy zdrowotne. Miałam iść do szpitala, miałam mieć operację. Nie wiadomo było, czy będzie to rak, czy nie. Sama chciałam napisać listę do swoich dzieci, taki pożegnalny, jeżeli bym już nie wróciła, jeżeli bym coś by się zakończyło w moim życiu, żeby żeby miał jakąś pamiątkę po mnie, żeby coś opisać. Nie, nie mogę. Mam na imię Wiola, mam 30 lat, mam dwójkę wspaniałych dzieci, od 5 lat jestem w związku małżeńskim. Od niedawna zaczynam robić coś, co staje się moją pasją. Pracuję w Fundacji Pomost. Mimo tego, co się teraz dzieje u mnie, bo naprawdę wiele emocji teraz targa nami, naszą rodziną, uważam, że rodzina to jest coś, co scala, o co powinniśmy walczyć i powinniśmy się starać, żeby dzieci były szczęśliwe mimo wszystko. I wartości. Chciałabym, aby moje dzieci miały wzór do naśladowania i żebym mogła przekazywać te wartości moim dzieciom. Aby miały pewien drogowskaz w życiu i żeby mogły kierować się takimi wartościami, a nie innymi w dobie takiego życia, jakie teraz niestety jest. Jeżeli ktoś zadaje mi pytanie pasja, ja powiem tak, ale dopiero teraz o tym wiem. Byłam na przykład szalenie, może nie szalenie, patrzyłam na tych ludzi, którzy mają tą pasję i tak wow, ktoś na przykład się wspina, ja też bym chciała się wspinać, ale moją pasją teraz są dzieci i z tego jestem szczęśliwa. To jest moja pasja. Ktoś mojej pasji będzie mi zazdrościł. Mam na imię Wiola. Testament serca pisałam kilka miesięcy temu. Przez kilka miesięcy. Często było tak, że zaczynałam coś pisać, a później zostawiałam to i zastanawiałam się, co dalej. Testament serca od początku wiedziałam, że będzie napisany dla moich dzieci. Dla dwóch cudów, które są dla mnie najważniejsze w świecie.
Testament serca. Jeszcze podczas tych rozmów niedokończonych jeden testament serca. No, czy taka forma, korzystamy ze smartfonów, korzystamy z różnych nośników, na których możemy, czy to nasz głos, czy to nawet naszą twarz zarejestrować, czy tylko trzeba pisać, czy można w taki sposób sporządzić testament serca. No jesteśmy w XXI wieku, w HD można sporządzić testament serca. Prosimy.
Właśnie to jest fantastyczne w nim, że on jest skierowany dla wszystkich, którzy mają różne umiejętności, można powiedzieć, i różne chęci. Bo niektórzy wolą zapach papieru, długopis, ołówek i pisać ręcznie. Można wypełniać sobie go online, można go sobie tylko nagrać. W przypadku mojej prababci tutaj nie było innej możliwości. Ona mogła na przykład tylko nagrać swój testament serca, o czym się Państwo przekonają za chwileczkę. I to jakby jest no, ogromnym plusem. Myślę, że każdy ma możliwość. Nie ma jakiegoś tutaj rozgraniczenia umiejętności, ani właśnie tej technologii. Jeśli ktoś sobie nie radzi z komputerem, to sobie pisze na papierze.
Testament serca, no, społeczny program katechetyczny budowy człowieka wewnętrznego, odkrywania sensu życia, zderzeniem się z tym, że życie posiada wartość wówczas, gdy ma sens i człowiek może się nawracać, może się rozwijać. Z czym jeszcze spotykaliście się Państwo jako nasi goście? W zderzeniu z testamentem serca, czy też w spotkaniu z ludźmi, którzy sporządzili ten testament serca. Pani Klaudia mówi o tym, że prababcia sporządziła testament
tak,
serca.
Tak, najpierw prababcia sporządziła swój testament serca, po czym ja sobie uświadomiłam, że też mogę. I mój wiek mnie absolutnie w tym nie ogranicza. Babcia już jest w takim wieku, że faktycznie dosyć dużo rozmawiamy i zawsze myślałam, że nie mam żadnych ograniczeń w zadawaniu jej pytań, ale faktycznie nie nasuwały mi się takie, które są w testamencie serca i bardzo pomagają w tym, że właśnie tym bliskim osobom te pytania zadać i żeby one mogły na te pytania odpowiedzieć.
Jak jeszcze ciekawe historie, spotkanie z ludźmi, którzy sporządzili testament serca. Wcześniej wspominał o tym ksiądz Łukasz Piórkowski.
Tutaj ksiądz biskup przekazał bardzo ważną kwestię, że warto żyć tu i teraz, prawda? I Piotrze, pamiętasz, jak spotkaliśmy się, dużo rozmawialiśmy też w kontekście twojej pracy zawodowej. Jesteś wicedyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka i opiekujesz się ogromną ilością dzieciaków. I mówiliśmy o cierpliwości. I proszę zwrócić uwagę, że Piotrowi to narzędzie, jakim jest testament serca, pozwoliło sobie uświadomić, że cierpliwość wiąże się właśnie ściśle z orientacją czasu. Że jeśli Piotr orientuje się teraz, na tu, w tym momencie, co się dzieje, bo na tą sytuację ma wpływ, to też jakby zwiększa swój kompetencjał pewnych możliwości ludzkich, żeby panować nad niecierpliwością, bo mówimy o tym, że żyjemy w świecie dynamicznych przemian, prawda, że ten patron tej współczesności nazywa się już, natychmiast. I to jest idealna pożywka na niecierpliwości, że nieustannie wybiegamy w myślach naprzód, co będę robił, jak to będzie wyglądało. A tymczasem Piotr uczy się koncentrować się na zadaniu tu i teraz.
Panie Piotrze, czy można byłoby kogoś zmusić do sporządzenia takiego testamentu serca jako lektura obowiązkowa?
Nie, nie trzeba. Nie ma takiej potrzeby. To naprawdę, jeśli ktoś zrozumie sens naszego dzisiejszego programu i wypowiedzi wszystkich Państwa, to powinien sam wyciągnąć wniosek, że warto. Ja mówię tak, stanowczo tak. Jestem z tego dumny, że napotkałem w życiu ludzi, którzy przedstawili mi właśnie ten testament serca. Wolę testament serca niż pograć na playu albo na innym urządzeniu elektronicznym. Dla mnie testament serca jest niezmiernie bardzo ważny, gdzie jestem w stanie przekazać wszystkie swoje za i przeciw, swoje dobre i złe strony i nauczyć moje dzieci i przestrzec, aby nie popełniały błędów takich, jakie ja popełniłem. Dla mnie jest najważniejsza wartość mojej rodziny szczęście, miłość, uśmiech, zrozumienie. To jest dla mnie bezcenne.
Dziękujemy.
Ojcze, bo to jest bardzo ważne, może już mówiliśmy o tym, ale chciałbym jeszcze zaakcentować. Jest to testament, który piszę nie dla kogoś, ale także i dla siebie. Bo wiadomo jest sprawą, że jeśli ktoś mówi, słyszy słowo testament, aha, to ja się dzielę z kimś, daję komuś, ale ja też dla siebie ten testament piszę. I to jest specyfiką tej właśnie książki. Nie tylko komuś co oferować, ale ja sobie dla swojego dobra też ten testament piszę, dokonując refleksji nad tym, co się dokonało. Tak, to jest mój testament, a także i testament, który ja mogę komuś napisać, prawda? Mogę nawet z tego zrobić dwie księgi. Jedną piszę dla siebie, testament dla mnie, a drugi testament dla kogoś, komu chcę podziękować, czy przeprosić, czy przestrzec, podzielić się pewnymi doświadczeniami, jakie u mnie wystąpiły. Tak bym to widział. Mhm.
Ale tu też jeszcze jest taka wartość, którą znamy, wartość świadectwa. Bo my często mówimy, że świadkowie pociągają, świadkowie wiary. Nie tylko słowa, czyny, ale przede wszystkim świadectwo. Kiedy widzę człowieka wierzącego, czy człowieka, który rzeczywiście jest autentycznie zaangażowany w spotkanie z Panem Jezusem i w ogóle i nawet jako chrześcijanin, to taki człowiek pociąga, że idą za nim ludzie. To jest też nawiązanie do Jana Pawła II. Dlaczego takie tłumy? No bo był autentyczny, był świadkiem. I tutaj to jest właśnie ta książka, właśnie Testament Serca i ten cały projekt, jakby też ma pomagać, żebyśmy się zastanowili, jakim jestem świadkiem dla człowieka wierzącego jako chrześcijanin, dla człowieka może nawet niewierzącego czy mającego problemy, jakim jestem człowiekiem w ogóle.
Albo nawet też, ojcze, zrobić to, co w jednym ze swoich wierszy powiedział ksiądz Twardowski. Nie przyszedłem nawracać Ciebie, ale chcę tylko Ci powiedzieć, wiesz, ja wierzę i kocham Pana Jezusa.
To w ogóle bardzo ciekawa teza, którą stawia ksiądz dyrektor, że największą wartością we współczesnym świecie są ludzie, którzy pójdą za światem naszych wartości, naszych przekonań. To jest ogromne bogactwo. Dziękuję, księże dyrektorze, bo testament serca to jest życie pełne wartości, życie pełne zaangażowania, życie pełne sensu.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Dzień dobry, moje imię Halina. Pragnę serdecznie powitać wszystkie osoby obecne w studio, bez wymieniania, bo jest sporo i wszystkich jednakowo miłuję. Jest temat dzisiaj niezwykle frapujący i chyba trudny. Testament serca, no jakoś dziwnie mi to koresponduje z dzienniczkiem siostry Faustyny. Osobiście też prowadzę taki dzienniczek. No nie jestem zwolennikiem testamentu dóbr materialnych. Może i dlatego, że wiąże się to niejako z moim zawodem, ale 23 lata temu, kiedy umierała moja mama i przy śmierci byłem ja, mój nieżyjący już brat i bratowa, to przekazała nam testament zawarty w dwóch słowach. Szanujcie się. Ja nie wiem, czy to nie jest kluczem na życie, bo w tym zabieganym świecie, w którym tylko ludzie uganiają za pieniądzem, zapominają jeszcze, że istnieje coś takiego jak serce. I to serce gdzieś zagubili. I może to słowo skłoniło mnie do bombardowania dzisiaj, może to niezbyt właściwe określenie, ale no tak to rozumiem, że trudno jest nazwać to, co czujemy po imieniu, bo każdy inaczej odczuwa i każdy myśli inaczej pewne rzeczy odbiera i przekazuje. Dla mnie ważnym jest, by być uczciwym człowiekiem. I myślę, że by nie krzywdzić nikogo.
Bardzo
to jest mój testament.
Pani Halina czy pani Maria?
Halina.
Pani Halina. Dziękuję pani Halino gorąco i serdecznie. Pozdrawiam. No i po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, że jakieś ważne wydarzenie w życiu skłoniło do tego, by zacząć spisywać, zacząć dzielić się swoim życiem, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami dla potomnych, dla siebie samego, dla innych. Czy jakieś refleksje jeszcze na temat
pani? Ja miałem taką refleksję, bo pani Halina powiedziała o czymś bardzo ważnym, o ludzi, którzy czasem zagubili swoje serce, czy przestali wierzyć swojemu sercu. Ja myślę, że testament serca jest doskonałym początkiem do tego, aby to serce na nowo zacząć również odnaleźć. Że ja się zgadzam, że często taki testament to jest tylko to, co pani Halina powiedziała, że szanujcie się. I tutaj jest niesamowita przestrzeń do tego, aby rozbudować odpowiedzi na te pytania, ale również o to, aby spotkać się ze własnym sercem po prostu, bo pytania prowokują to spotkanie. I dzięki tych pytaniom możemy je ponownie spotkać, poznać, a może dalej na nowo zaufać.
Ojcze, testament serca, kolejny materiał. Tak, ale ojcze, tak? Czy jeszcze?
Nie, tylko chcę powiedzieć, że testament nie jest dla wielkich bohaterów, dla nieudaczników życiowych, jakim ja na przykład jestem.
A może
jest,
jest dla tych, nie dla bohaterów, którzy muszą sobie odkryć bohatera. Tak.
Nie dla samych bohaterów.
Prawda? Że jesteśmy kimś.
Szarego, przeciętnego człowieka, no, bo my takim jesteśmy, nie po to, żebym się chwalił, żeby po prostu jeszcze stał się bardziej odpowiedzialnym za swoje życie i mógł się podzielić, jeżeli mnie stać na to z innymi. A tu nie chodzi o bohaterstwo jakieś w tym wypadku.
Ale chyba testament serca pozwala uwierzyć w siebie.
No, ale czasem może nawet doprowadzić do pewnej depresji, kiedy dojdę do wniosku, że niczym się nie mogę pochwalić, no a trzeba tyle zmienić. Tylko jakieś są, ale przełożę kartkę i znów przeżywam radość, nie tylko smutek, czy wdzięczność. Więc on mi pomaga w tym, żebym z tego dołka wyszedł.
Kolejny materiał, kolejne świadectwo podczas rozmów niedokończonych o testamencie serca. Zapraszam.
Nazywam się Maria Magdalena. Nazywam się Maria Magdalena, lat mam 88. Mieszkam w Mieszkałach na Gostyni, teraz mieszkam w Łaziskach. By dużo przeżyli, ta wojna. Bo my z domu musieli, po tym jak przyszły Niemcy, to my musieli opuścić dom i myśli tam do innej wioski, my musieli iść. Później my tam, wiele, dwa tygodnie my tam byli, później my przyszli zaś na to do domu swojego. No i tak w tym domie my byli. Bieda była straszna, bo nie było nic. No, Niemcy też pozbierali, co było. bieda była straszna. To my dużo przeżyli w tym czasie. No i trudniejsze chwile to miała, jak mój zmarł, to miała ciężko. To miała ciężko, tak że miała, tak nie mogła powiedzieć. Bo to mąż dużo mnie pomogł. Mi zawsze mąż powiedział, ty się, jak już chory był, to Pado, ty się dożrada, ja wiem, że ty się dożrada. Radio Maria się puszcza, bo Radio Maria słuchał cały czas. To puszcza się, no i słuchał od rana do wieczora. No i to mnie wszystko pomogło mi wszystko i ja jeszcze śniło, jak go tak z czasem siedzę cicho sama. Ja się modlę i proszę i o wszystkim tam. Wszystko mi jakoś mi to pomogło wszystko. Ja wszyscy jakoś lubili i ja nie wiem. Chyba wszędzie lubiano. Jeszcze tam nie kwola, ale... Jak jest to dobry, to do niego ty są wszyscy dobrzy.
Jak jest kto dobry, to dla niego są wszyscy dobrzy. Maria Magdalena, to jest prababcia pani Klaudii Tkocz.
Tak, zgadza się.
No my patrzymy na panią Marię Magdalenę z taką sympatią. Często nie dopowiedziała pani Maria Magdalena wielu słów. Była taka pauza, spojrzenie. Co pani z tego spojrzenia w testamencie serca pani przekazanym wyczytuje właśnie pani jako prawnuczka?
Dla mnie najważniejsze i co było dla mnie największą taką szkołą życia, ten testament, który babcia dla nas nagrała, było to, że jednak wobec tych wszystkich przeszkód, które babcia miała, ona jest niesamowicie dobrym człowiekiem, z ogromną wiarą do ludzi i fantastycznie dawała sobie radę przez całe swoje życie. I to jest jakby wzór do naśladowania i marzenie moje się spełniło, że mogłam w większym gronie osób ten wzór do naśladowania pokazać, że naprawdę nie musi się wszystko wspaniale, fantastycznie układać, bo babcia bardzo długo sobie daje radę sama.
Jak osoby pani znajomi zobaczyli ten testament serca, to łatwiej było im zrozumieć pani zachowanie, pani wartościowanie świata, życia?
Moje osobiste?
Tak.
Mam taką nadzieję, że to ułatwiło, bo faktycznie prababcia jest moim wzorem do naśladowania ogromnym, bo jej życie było jakie było, a jest na tyle pogodna, na tyle pozytywna, modląca się za nas wszystkich i dla niej najważniejsze jest nasze szczęście i to są priorytety po prostu mojego życia. I to babcia właśnie przekazała mi i mam nadzieję też większej ilości osób.
Testament serca, o tym dziś rozmawiamy. Pora na podsumowanie. Panie Piotrze.
Ja dziękuję, że mam przyjemność w dzisiejszym programie uczestniczyć i mam przyjemność polecić każdemu testament serca, który jest oryginalnością. Jest pisany sercem. Tak powiem pokrótce.
Pani Klaudia?
Ja na zakończenie chciałam powiedzieć, że on ogromnie uszczęśliwia. Po prostu ogromnie uszczęśliwia. Pomaga codziennie wstawać z uśmiechem i kołaść się z uśmiechem. I myślę, że to jest w naszym życiu dla mnie młodej osoby najważniejsze.
Ksiądz biskup mówi, że ma smutki, czytając te testament z serca. Czy pani też?
To są takie chwilowe smutki, ale to są właśnie smutki, żeby wyciągnąć wnioski, dlaczego jest ten smutek i potem się uśmiechnąć.
Pan Bartłomiej?
Ja wspominam teraz grupę ludzi, z którymi piszemy i spotykamy się w przestrzeni testamentu serca, co jest dla mnie bardzo ważne i kończę w zasadzie z chęcią powrotu do kolejnego rozdziału swojego testamentu serca.
Jeżeli jest społeczność, to gromadzicie się tylko realnie czy również wirtualnie?
Jesteśmy akurat taką grupą, że spotykamy się na Śląsku, ale no, to nie ma żadnych przeszkód w dzisiejszym świecie spotykać się online, umawiać się na spotkania, bo to daje
wielką... Można was gdzieś spotkać online? Czy jesteście taką grupą zamkniętą? Czy
nie, jesteśmy jak najbardziej grupą otwartą, bo to, co nas wzmacnia, to ta piękna różnorodność i wyjątkowość każdego z nas.
Jakbyśmy chcieli was zobaczyć, czy z wami się spotkać, to w wirtualnym świecie jakiś adres posiadacie.
Oczywiście, zapraszamy na www.testamentserca.pl.
Testamentserca.pl.
Dokładnie.
A kiedy będzie testamentserca.com, czyli dla całego świata?
Już jest w zasadzie, bo pierwsze testamenty serca w języku angielskim dedykowane już poleciały. Również jest to bardzo dobrze przyjęte za granicą i przez polską Polonię mieszkającą za granicą, więc myślę, że
dziękuję.
To
ksiądz Łukasz Piórkowski.
Testament serca. Żyć pełnią życia.
Amen. Ksiądz Zygmunt Kosowski, dyrektor wydawnictwa świętego Stanisława biskupa.
Testament serca to znajdź czas na spotkanie ze swoim sercem.
I ksiądz...
Testament jest dla mnie materiałem na rekolekcji. Jeśli księża oglądają ten program, to zachęcam, dokonajcie refleksji, a nawet odprawcie rekolekcję sobie w oparciu o te materiały. Zachęcam. Nie zmarujecie czasu.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia, za opowieści o testamencie serca, za świadectwo życia wiary i spotkania się z testamentem serca i z drugim człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.